Czy żyjesz, żeby pracować, czy pracujesz, żeby żyć? To pytanie często słyszymy, jest stawiane na różnych spotkaniach, szkoleniach, na sesjach terapeutycznych. Jest to bardzo ważne pytanie, które dotyka balansu, jaki powinniśmy mieć my jako ludzie w naszym codziennym życiu, wiedząc, jak ważna jest praca, ale są też inne ważne rzeczy. Znany mędrzec Konfucjusz powiedział kiedyś: wybierz pracę, którą kochasz, a w swoim życiu nie przepracujesz ani jednego dnia więcej. Inny mędrzec, Michał Wawrzyniak, mędrzec YouTube'owy, aktualny teraz, znany tam jako Coach Mike, powiedział: zawsze i wszędzie możesz wszystko. Kiedyś chyba go cytowałem, bo w końcu Wawrzyniak, chociaż nie rodzina, no ale Wawrzyniak. On zajmuje się taką motywacją, on zachęca ludzi do działania, do pracy, do biznesu, do rozwoju. I czy to Konfucjusz 2500 lat temu już, czy teraz setki, tysiące, nawet miliony doradców, specjalistów czy influencerów, niektórzy bardzo przydatni, inni mniej przydatni, a inni jeszcze szkodliwi, zajmują się tym tematem, tematem pracy, podejścia do pracy. I nie powinno nas to dziwić, bo człowiek, który ma 70 lat i który był aktywny zawodowo przez swoje życie, to w pracy spędził 20 lat. I nie mówię o tym, że 20 lat z 70 pracował, tylko że gdy się sumuje wszystkie godziny jego pracy, to z tych 70 lat, 20 lat przeżył w pracy, czy przepracował. Jest to potężna i kluczowa część naszego życia. To jak to jest tą naszą pracą? Czy żyjesz, żeby pracować? Mam nadzieję, że nie. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć nie, bo nie żyję po to, żeby pracować. To pytanie rzuca się pracoholikom i mam nadzieję, że chociaż praca jest ważna, to nie jest to najważniejsza i nie najważniejsza rzecz, która pochłania całą twoją energię, czy większość twojej energii, większość twojego czasu, okradając się z relacji z bliskimi, z relacji z przyjaciółmi, z czasu, który mógłbyś poświęcić w Kościele, Panu Bogu, okradać się z bardzo wartościowych momentów. Jak powiedział inny mędrzec, nie wiem jaki, jeszcze nikt na łożu śmierci nie powiedział: żałuję, że nie pracowałem więcej. Ale pewnie też nie jest tak, jak mówi Konfucjusz, że nie pracujesz w ogóle w swoim życiu, bo kochasz absolutnie wszystko w swojej pracy. Praca jednak ma różne aspekty. W dzisiejszych czasach pewne rzeczy nam się podobają, drugie mniej. Pewne rzeczy robić inne. Nie ma takiej możliwości, żeby absolutnie kochać wszystko. Chyba, że to w waszym przypadku byłby to wyjątek. Mam nadzieję, że praca jest twoją pasją, albo że ją przynajmniej lubisz, a przynajmniej tak jak według statystyk 70% Polaków czynnych zawodowo jesteś ze swojej pracy zadowolony. 70% to całkiem niezła liczba ludzi zadowolonych ze swojej pracy, ale to też oznacza, że 30% nie jest zadowolony ze swojej pracy. I może ty jesteś w tej grupie, tak się ułożyło, bo wbrew temu, co twierdzi Coach Mike, nie zawsze, nie wszędzie, nie wszystko jest możliwe. Ale masz taką możliwość, jaką masz. Jesteś w pracy, którą masz, której nie lubisz, którą nie chciałbyś mieć, ale nie masz innej możliwości. I pracujesz nawet nie po to, żeby żyć, tylko pracujesz, żeby przeżyć. Ale pozwólcie, że nie zgodzę się z tym pytaniem i z jego dualizmem i z tymi dwiema opcjami. Czy żyję, żeby pracować, czy pracuję, aby żyć. Bo myślę, że my jako chrześcijanie nie pracujemy. Odrzucamy pierwszą opcję w ogóle. Nie pracujemy po to, aby żyć, albo przynajmniej nie tylko po to, aby żyć, bo my jako chrześcijanie pracujemy, aby oddać Bogu chwałę. Bo każda praca, czy ją lubisz, czy ją nie lubisz, czy wydaje ci się ważna, czy nie wydaje ci się ważna, czy jest wysoko w hierarchii ludzkiej, czy jest nisko w hierarchii ludzkiej, każda praca ma wymiar duchowy. I chcemy przyjrzeć się temu dzisiaj, studiując część listu świętego Piotra, pierwszego listu świętego Piotra, a też zaglądając trochę do świętego Pawła. Zajrzymy do drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra i zacznijmy od 18 wersetu. Niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. No nieźle, grubo. Grubo pojechał Piotr, ale zanim się w to wgłębimy, cofnijmy się trochę i może trochę szerzej spójrzmy na list, ten list świętego Piotra. Piotr napisał go przebywając w Rzymie. Był on napisany gdzieś prawdopodobnie w roku 64, co ma bardzo duże znaczenie. Chrześcijanie, którzy od początku byli prześladowani, doświadczani różnymi trudnościami, to tak naprawdę nie wiedzieli, co to są prawdziwe trudności, zanim nie nastał rok 64. Bo wtedy, w roku 64, rządził Rzymem Cezar Neron. A to był świr kompletny. Świr, który chciał zbudować Rzym od nowa, po swojemu, więc go podpalił. Podpalił go i przez wiele tygodni Rzym płonął i spłonęło bardzo dużo jego części. Kiedy ludzie zaczęli podejrzewać, czy nawet dowiedzieli się, że to była jego wina, to Neron potrzebował znaleźć kozła ofiarnego, na kogo to zwalić. I łatwo było wybrać chrześcijan, bo to byli spokojni, dobrzy ludzie. I to właśnie ich Neron oskarżył o to, że to oni podpalili Rzym. I wtedy zaczęły się naprawdę bardzo ostre prześladowania chrześcijan. Dlatego, kiedy czytamy ten list świętego Piotra, 20 razy w tym liście Piotr mówi o cierpieniu. Bo chrześcijanie cierpieli. Ale to nie jest główny temat tego listu. Głównym tematem tego listu jest życie chrześcijanina. Życie takie, które wymaga naśladowania Chrystusa pomimo okoliczności, w jakich się znajdujemy. Mimo, że prześladowania i te próby i te wszystkie troski przewijały się przez ten list, to jednak ten list nie jest smutny. On jest pełen nadziei. Kiedy czytamy od początku, Piotr przypomina odbiorcom tego listu, czyli ludziom w Azji Mniejszej, kościołom, które się znajdowały na terenie dzisiejszej Turcji. On przypomina im, że czeka na nich piękne niebo, coś, co będzie niezniszczalne, coś, co będzie doskonałe, piękne. Przypomina mi, że Bóg jest ich Ojcem, a Jego Słowo jest wieczne i trwa na wieki. Przypomina mi, że zostali wykupieni nie jakimś srebrem czy złotem, ale bezcenną, drogocenną krwią Chrystusa. Nazywa ich królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, narodem świętym, ludem nabytym. I dlatego właśnie, z powodu tego, co Jezus dla nas zrobił, i to, na co oczekujemy, i z powodu tej zmiany, która ich dotyczyła i ich ciągle się dzieje w nich, nasze życie ma wyglądać tak, abyśmy byli świadectwem dla ludzi wokół nas, nieważne w jakich okolicznościach się zajmujemy. A w praktyce to miało wyglądać tak, że mieliśmy skończyć z zaspokojaniem swoich dawnych żąd, mieliśmy odrzucić każdy przejaw złości, podstępu, obłudy, zazdrości i wszelką obmowę, wszelkie sprawy. Trzeba było zachować w sposób szlachetny, prowadzić wszystkich, mieliśmy poważać. No i Piotr pisze, no i podporządkujcie się władzy, wszelkiej władzy. Pisze tak, respektujcie wszelki ludzki porządek. Wszelki? W 64 roku? W Rzymie? Pod Neronem? Słyszeliśmy o tym kazanie parę tygodni temu, jeżeli nie słyszeliście, zachęcam, żebyście znaleźli o tym, że wszelka władza pochodzi od Boga i jaki my mamy, powinniśmy mieć stosunek do polityków, do władzy. Ale przejdźmy do naszego tematu, o którym mówi Piotr. Mówi, niewolnicy, bądźcie podporządkowani swoim panom. A niewolnicy w tamtych czasach to była tak naprawdę klasa pracująca. Imperium Rzymskie składało się z trzech grup ludzkich. Po pierwsze to byli obywatele Rzymu, którzy mieli wszystkie prawa. Druga grupa to byli wolni ludzie, ale nie obywatele. Oni mieli trochę praw, niektóre z nich. A trzecia grupa to byli niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw. A tych niewolników było bardzo dużo. A też znajdowali się w tej swojej sytuacji w różny sposób tam trafiali. Niektórzy byli przywożeni po bitwach, po podbojach, które imperium prowadziło na całym ówczesnym świecie. Niektórzy popadali w niewolnictwo przez długi, nie potrafili spłacić swoich zaciągniętych pożyczek. I wśród niewolników też była cała masa różnych jakby grup społecznych, bo wśród niewolników byli i ludzie najprościej, najciężej pracujących, ale byli też lekarze, bankierzy, ci, którzy zarządzali domami. Wszyscy od najniższych po najwyższe profesje w tamtych czasach. Oni byli niewolnikami. Co ciekawe, niewolnicy w samym Rzymie stanowili około 50% społeczeństwa, a w całym Imperium Rzymskim nawet do 30%, więc w Rzymie to było pół miliona, a w Imperium to do 20 milionów ludzi. Była to, tak jak mówiłem, klasa pracująca, bo w zasadzie oni byli tymi, którzy wykonywali jak nie wszystko, to prawie wszystko pracę, która w tamtym czasie się odbywała. I kiedy ci ludzie po prostu byli wszędzie, oni byli częścią społeczeństwa, więc kiedy Kościół się rozwijał, kiedy była zwiastowana dobra nowina, oni byli tymi, którzy słuchali. Więc wśród nich również wielu nawracało się i szło za Chrystusem. To było dla nich bardzo, bardzo cenna wiadomość, bardzo wiadomość, która ich poruszała, bo oto uczyli się, że ktoś ich wykupił świętą krwią, że będą wolni kiedyś, będą wolni w Chrystusie. Dla niewolników to przesłanie szczególnie jest poruszające. I kiedy czytamy ten list, kiedy czytamy o tym, jak Piotr mówi, jesteście królewskim kapłaństwem, narodem wybranym, ludem świętym, te słowa również skierowane były do niewolników. To nie było słowa do ludzi wolnych, a później, a wy niewolnicy, bądźcie poddani wszystkim. Ono było skierowane do wszystkich, również do tych niewolników. Ponieważ w duchowym wymiarze, w Bożym Królestwie, ci niewolnicy i wolni zostali zrównani. Panowie i niewolnicy byli jednym. W liście do Galacjan, w 3 rozdziale, 28 wersecie, Paweł, kiedy opisuje o ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, nazywa ich wszystkich dziećmi Boga i czytam tak, nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą, wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że Biblia, że chrześcijaństwo legitymizowało i popierało niewolnictwo. I cytując między innymi właśnie ten werset z listu Pawła o tym niewolnicy, bądźcie podlegli waszym panom. Ale Biblia i chrześcijaństwo nigdy nie popierało niewolnictwa, a wręcz przeciwnie, zawsze uważało to za coś złego. Biblia owszem akceptowała zastany porządek prawny, tak jak czytamy u Piotra, respektujcie wszelki ludzki porządek, bo w tamtych czasach niewolnictwo było czymś absolutnie normalnym. Była to norma absolutna i to bardzo powszechna. A Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, on nie przyszedł, żeby obalać królestwo, nie przyszedł, żeby zmieniać, czy obalać i modyfikować ludzkie prawo. On przyszedł, żeby ustanowić Boże królestwo, żeby wprowadzić Boże prawo i Boże normy. On przyszedł, żeby zmienić ludzi, zmienić serca. I ta transformacja, która rozpoczęła się w ludziach, od kiedy przyszedł Chrystus, ta transformacja, która zaczęła się w Nowym Testamencie, w końcu doprowadziła do tego, że niewolnictwo stało się nielegalne. Nawet już w Imperium Rzymskim, kiedy nagle gwałtownie zaczęła wzrastać liczba wierzących chrześcijan, liczba niewolników zaczęła gwałtownie spadać. I to chrześcijanie byli motorem napędowym zmian, które doprowadziły do obalenia i zakazu niewolnictwa na świecie. Co prawda zajęło im może trochę za długo, ale to mimo wszystko XVIII wiek, XIX wiek od Anglii, między innymi jednym z głównych promotorów obalenia niewolnictwa był John Newton, autor pięknych pieśni Cudowna Boża Łaska. Również w Ameryce, która była jakby drugim miejscem, to wśród abolicjonistów główny prym wiedli chrześcijanie. Bo tak to jest, że jeżeli Pan Bóg zmienia serce ludzi, jeżeli jest odpowiednia liczba zmienionych ludzi, wtedy zmieniają się społeczeństwa. Kiedy zmieniają się społeczeństwa, zmieniają się normy, zmieniają się prawa. I w taki sposób może zmienić i obalić złe rzeczy. Chociaż niewolnictwo jest zakazane, jest nielegalne, to niestety wiemy, że w dzisiejszych czasach ciągle jeszcze gdzieś tam jest, ciągle się dzieją rzeczy, które gdzieś się nie powinny. Wiemy, że są misje, nawet znamy takich ludzi, którzy jeżdżą do Pakistanu, wykupują ludzi z niewoli, którzy w tą niewolę popadli poprzez właśnie swoje długi albo zostali oddani przez rodziców. Ale wróćmy do wersetu i do listu Piotra. Niewolnicy z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Piotr mówi, postępujcie według aktualnego prawa. Macie być ulegli wobec pana. Te greckie słowo tutaj użyte w tym tekście, określające pana, to jest słowo despotais. Despotais, czyli z tego słowa pochodzi polskie słowo despota, czyli ktoś, kto ma absolutną władzę. Więc niewolnicy mieli być podporządkowani swoim panom, dobrym i łagodnym, rozumiem. Łatwo być podporządkowany dobrym. Wśród niewolników, tak jak mówiłem, wielu było prawie jak domownicy. Oni mieszkali w domach, oni byli częścią rodziny. Jeżeli ktoś miał dobrego pana, no to bycie niewolnikiem w takim domu było lepsze niż bycie wolnym gdzieś tam, gdziekolwiek indziej. Gdzie musiałeś codziennie walczyć o przetrwanie, szukając pożywienia. Ale czytam też, że tutaj mieli oni być ulegli również wobec przykrego pana. I to słowo przykry greckie, które tu jest użyte, to jest słowo skoliosos, skoliojos, co oznacza skrzywiony. Od tego słowa pochodzi słowo skolioza, czyli pokręcony despota. Również takim mieli być podporządkowani. I to słowo przykry może nie oddaje w pełni natury tego złego pana, bo kiedy myślimy, ktoś do nas powie, nie bądź dla mnie przykry, to kojarzy nam się raczej z pierwszą klasą, że ktoś nas ciąga za kucyk albo powiedział na nas coś brzydkiego. Ten skolios despotais, to byli, wśród nich byli bardzo, bardzo źli ludzie, którzy mogli zrobić z niewolnikiem wszystko. Włącznie z tym, że mogli go zabić. Nie mówiąc o biciu, karaniu. A kiedy próbowałeś uciec i zostałeś złapany, jeżeli cię nie zabito za to, to na czole wypalano ci wielką literę F od fugitivo, czyli uciekinier. I żyłeś napiętnowany z wielką wypaloną literą F na swoim czole. No ale jak my mamy rozumieć ten tekst, ten werset w XXI wieku? Czy w ogóle on ma dla nas jakieś zastosowanie? Tak, ma. Pozwólcie, że go przeczytam po naszemu. Pracownicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się poleceniom pracodawcy. Nie tylko tych dobrych i łagodnych, ale także przykrych. No tak, ale jak? To jest trudne. Jak? No, ty nawet nie wiesz, jakim pokręconym despotą jest mój szef. On to jest tym prawdziwym despotais, skoliois. Dlaczego mam być mu uległym? Dlaczego mam to robić? Nie powiem wam tego, ale Piotr wam powie. Czytajmy dalej. Kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski.
bo cóż to za zaszczyt, kiedy cierpi się z powodu własnych grzechów, ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienie za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Jeśli cierpisz niewinnie, to zarabiasz ekstra łaski u Boga. O tym zaraz powiemy, ale właśnie chyba tak to jest, że dużo chyba częściej zdarza nam się, że cierpimy z powodu własnych grzechów, z powodu własnych zachowań. Ponosimy konsekwencje własnych działań i decyzji. Czasami tak jest, że po prostu nam się należy. Może słabo pracujemy, może kombinujemy, może się lenimy, spóźniamy się, nie przechodzimy. I tak naprawdę ludzie z tą pracą to mieli problem już od początku. Bo pierwszy pracownik, on wyleciał z roboty dosyć szybko. W Księdze Rodzaju, w drugiej rozdziale, 15 wersecie czytamy: Pan Bóg wziął człowieka Adama, osadził go w ogrodzie Eden, tak, aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pana Boga praca była bardzo ważna. Sam czytałem, pracował. 6 dni pracował, 7 dnia odpoczął. Więc kiedy stworzył człowieka, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to dał mu robotę. Nawet zanim dał mu żonę i kobietę, najpierw dał mu robotę. A później dopiero okazał się, że nie daje rady, to z tą robotą dostał pomoc z tą żonę. I tak naprawdę to mieli dream job. Pracę marzeń, piękne miejsce. Ogród, wszystko rosło. Nie było wtedy cierni, pężu i tych wszystkich rzeczy. Samodzielne stanowisko, kreatywna praca, też musieli nazwać zwierzęta. Praca lekka, łatwa, przyjemna, bez presji wyścigu szczurów. Nikt nie czekał na ich miejsce. W tak pięknym miejscu. To nie można było tego zepsuć. Wszystko mogli, poza jedną rzeczą. Drzewo poznania dobra i zła. Z tego mieli trzymać się z daleka, więc... A co oni zrobili? Najpierw skroili coś, co jest nie jest ich. Zjedli to, czym w bardzo, bardzo ostry sposób sprzeciwili się woli swego pracodawcy. I za to wylecieli z roboty. Dostali nagane z pisem do akt. I tak naprawdę to się ciągnie aż do dziś. Nie bierzmy przykładu z nich. Tak nie pracujmy. Wręcz przeciwnie, róbmy wszystko, pracujmy wszystko jak najlepiej potrafimy. Bo tak naprawdę, kiedy pracujemy, nie pracujemy dla swojego przełożonego, nie pracujemy dla swojego szefa, nie pracujemy dla firmy, ale pracujemy dla Chrystusa. Apostoł Paweł tak nam to wyjaśnił w liście do Efezjan, 6 rozdział. Czytamy tak: Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Pracujmy tak, jakby Jezus był naszym pracodawcą. On będzie tym, który nam wypłaci, kiedy będziemy czynić dobro. A gdy czynimy dobro i jeszcze z tego powodu jesteśmy prześladowani, to potrafimy, że jeszcze zarabiamy bonusy, dodatkowe łaski. A kiedy wypłata? Jeżeli inwestujesz w Bożym Banku, nie ma szans, żebyś stracił. To nie jest zonda krypto, to nie Amber Gold. W Bożym Banku to, co zarobiłeś, to dostaniesz. Czasami Bóg decyduje się nam wypłacić już na tej ziemi. Czasami nie. Czasami mamy to zgromadzone, czeka to na nas w niebie, ale Boży Bank zawsze jest uczciwy i dostaniesz to, co zarobiłeś. Mamy pracować dobrze, mamy służyć dobrze, mamy być świadectwem, my pracownicy. No dobra, ale co z pracodawcami? Paweł też ma do nich słówko. Dalej czytamy w 9 wersecie. A wy, panowie, czyli przełożeni, pracodawcy, szefowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. Nie ma stronniczości, nie ma przywilejów dla panów, dla pracodawców, nie ma innych zasad. Macie czynić tak samo jak pracownicy. Czyli odnosić się z szacunkiem, traktować ich poważnie. Działajcie, zarządzajcie w prostocie serca jak Chrystusowi. Takich szefów potrzebujemy, takich byśmy chcieli mieć, takimi szefami być powinniśmy, jeżeli jesteśmy szefami. Jednak to z tymi despotais scoliois, z tymi pokręconymi despotami, czy powinniśmy być zawsze i wszędzie i w każdym przypadku podporządkowani im? Nie do końca. Myślę, że w dwóch przypadkach to nie działa. Po pierwsze, kiedy oni oczekują, że złamiemy prawo Boże, a po drugie, kiedy oni sami łamią prawo ludzkie. Piotr pisze w 19 wersecie, czytaliśmy, posłuszni sumieniu oświęconemu przez Boga. Mówi, dopiero jeżeli zgadzamy się z tym sumieniem, które jest oświęcone przez Boga, wtedy możemy być podporządkowani pracodawcy. Jeżeli to jest wbrew naszemu sumieniu, ale nie takiemu ludzkiemu sumieniu, bo czasami ludzkie sumienie pozwala nam robić rzeczy straszne. Sumienie oświecone przez Boga, czyli sumienie, które jest zgodne z Bożą wartością, z Bożą wolą. Jeżeli jesteśmy w zgodzie z tym sumieniem, wtedy możemy być podlegli naszym przełożonym. Nasze podporządkowanie zwierzchnością kończy się tam, gdzie skończyłoby się nasze podporządkowanie Bogu. To znaczy, że nasze podporządkowanie Bogu jest dużo, dużo ponad naszym podporządkowaniem ludziom. Tak więc jeżeli przełożony nakazuje nam albo zachęca nas na jakieś niemoralne działanie, na złamanie Bożego prawa, czyli po prostu na grzech. Czy to będzie kłamstwo, czy fałszerstwo, czy kradzież, czy po prostu plotka, pomówienie, czy hejt, czy bullying. Nie tylko jesteśmy zwolnieni, ale mamy obowiązek odmówić podporządkowaniu się takiemu przełożonemu. Piotr, który pisał parę wersetów wcześniej, respektujcie wszelki ludzki porządek. Piotr sam, kiedy został wraz z Janem zatrzymany i kiedy władze nakazały mu, nie macie prawa głosić dobrej nowiny, powiedział, nic z tego, muszę bardziej słuchać Boga niż ludzi. Chociaż on sam nakazuje podporządkowanie się ludzkim zwierznością, tak długo, jeżeli to nie stoi na przekór podporządkowaniu się Bożemu prawu i Bogu. Co może sprowadzić do tego, że będziemy cierpieli, jeżeli nie podporządkujemy się naszemu bosowi, nie chcemy zrobić to, do czego nas zachęcą, możemy stracić awans, możemy stracić podwyżkę, a może nawet możemy stracić pracę. A pamiętajcie, że kiedy robimy dobro, kiedy podejmujemy dobre decyzje, zyskujemy specjalne łaski u Boga. Specjalne łaski u przełożonego, wszystkich przełożonych. A po drugie, pamiętajmy, że nie jesteśmy niewolnikami w pierwszym wieku w Imperium Rzymskim. Żyjemy w XXI wieku, jesteśmy pracownikami, którzy podlegają naszemu prawu karnemu, cywilnemu, prawu pracy. Więc jeżeli wobec nas jest łamane prawo, mamy możliwość, a czasami nawet obowiązek bronienia się i skorzystania z tych praw. Tak robili też apostołowie, apostoł Paweł, który był obywatelem rzymskim, kiedy został pojmany przez Żydów i dostarczony do Rzymian. I Rzymianie, jak to mieli w zwyczaju, najpierw go chcieli troszkę przed przesłuchaniem zmiękczyć, więc go przywiązali i byli gotów go ubiczować, żeby mówił prawdę i nie wymyślał. Apostoł Paweł mówi, hej, hola, jakim prawem chcecie torturować czy biczować obywatela rzymskiego? Żołnierze się przestraszyli, przerwali to, doprowadzili go do namiestnika, później do Festusa i kiedy tam się wiele rzeczy działo i chcieli go oddać znowu Żydom, a apostoł Paweł po raz kolejny odwołał się do prawa rzymskiego jako obywatel rzymski. Mówi, ja chcę być sądzony przed Cezarem i został wysłany do Rzymu. Pamiętajcie, że molestowanie, mobbing, nakłanianie do fałszerstwa to są przestępstwa, których nie musimy i których nie możemy tolerować. To jest zło. Widzicie, do Rzymian Paweł pisze: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Chrześcijanin nigdy nie powinien szukać zemsty, ale jak najbardziej to jest właściwe i pożądane, aby chrześcijanin zawsze szukał sprawiedliwości. Zwłaszcza kiedy łamane jest prawo, a słabsi są krzywdzeni. Zło należy zwyciężać dobrem, a dobro w tym przypadku może być usunięcie tego przestępcy z danej pozycji i pozbawienie jego czy jej możliwości krzywdzenia innych. Oczywiście mówimy o przestępstwie, wyraźnym przestępstwie. W dzisiejszych czasach niestety w pewnych tych aspektach ta linia między przestępstwem a niewłaściwym zachowaniem jest dosyć cienka, czasami rozmyta. Czasami nie jesteśmy pewni. Warto rozmawiać. Warto się pytać. Nie jesteście z tym sami w dzisiejszych czasach. Można się radzić. Są osoby, do których można pójść. Można się dowiedzieć. Warto być rozważnym. I w takim przypadku lepiej jednak pomyśleć, dowiedzieć się, zanim się zacznie działać. Bo fakt, że ktoś jest nieprzyjemny, czy gburowaty, czy nie lubi nas, czy niesprawiedliwie wegół nas rozdziela pracę, czy po prostu nie podoba nam się, jak do nas się odzywa, czy z nami flirtuje, to niekoniecznie jest przestępstwo. To może być po prostu ten pokręcony despota, którego nie akceptujemy, jego sposobu zachowania. Musimy sobie z tym poradzić. Czasami musimy nawet cierpieć z tego powodu, tak jak pisze Piotr, ale nie jesteśmy niewolnikami. Możemy odejść. My mamy tą wolność. I tak, kiedy patrzę na swoje życie, mojej niezbyt bogate, jeśli chodzi o różnorodność karierze zawodowej, od 35 lat pracuję w jednej firmie, w jednej organizacji, misji, mam jednego szefa, bardzo dobrego szefa. Pozdrawiam, gdzie wygląda. Ale zanim pracowałem, zresztą młodszy, pracowałem w różnych miejscach. Może niedługo, ale pracowałem, nie wiem, czy wiecie, że byłem przez pół dnia zatrudniony w fabryce mebli do fast foodów w Anglii. A dlaczego pół dnia? No, moim zadaniem było oklejanie stołów takich dużych, takimi wielkimi płachtami okleiny. I to jest trudne. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Jak się źle zacznie, to trzeba to później jeszcze raz, jak drugi raz, a później za trzecim razem to już to się rozwala i się okleina do wyrzucenia. Więc po takich kilku próbach zostałem awansowany do sekcji cmentarnej, gdzie nabrałem entuzjazmu, no i przestałem oklejać stoły przede wszystkim. Ale pamiętam mój szef wtedy, człowiek, który mi to złatwił, Trevor. Fajny człowiek, wyrozumiały. Dał mi szansę, dał mi możliwość. Chociaż należało mi się troszkę może cierpienia z tego powodu, że nie byłem w tym dobrym. Byłem też kurierem, kiedy jeszcze kuriery być nie było tak modne. W latach 90. na początku byłem kurierem, który rozwoził paczki w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Taki, trochę czułem się jak pomocnik Świętego Mikołaja. Paczki z Ameryki przypływały polamerem. A ja rozwodziłem po ludziach. To była super praca. A moim szefem wtedy był Marek, świetny człowiek. Dał mi, młodemu studentowi, możliwość zarobienia. Często jakby sam oddając swoją pracę do mnie. Rozwodziłem też węgiel w workach po domach w Niemczech i pracowałem jako budowlaniec. Jestem trochę słabo. Węgiel dobrze rozwoziłem. Ale mój szef też był wtedy bardzo fajnym, dobrym człowiekiem, mimo że miał na imię Adolf. Ale takie miałem szczęście, że tutaj w całym moim życiu wszyscy moi szefowie to byli ludzie wierzący. Ludzie, których Pan Bóg był ważny, a których łaska była czymś, co było dla nich normą. I tak naprawdę nie bardzo potrafię się odnieść do tego tekstu apostoła Piotra o tym, żeby mamy być ulegli tym
despotoi skoliois. Chociaż tak jak teraz pomyślę, bo zapomniałem, że mam jeszcze jedną pracę. W zasadzie taką nawet stałą, chociaż na pół etatu, na część etatu, mam funkcję jako młodszy pomocnik ogrodnika. Młodszy rangą. Starszy wiekiem. I czasami tak jest, i tak teraz pomyślę, że kiedy tak sobie leżę czasami niewinnie i błogo, oglądam mecz, i nagle wpada mój boss, szef, i nakazuje mi w tej chwili posadzić drzewko, które co prawda miałem posadzić tydzień temu, no ale skoro przez tydzień nie zwiędło, a ja oglądam mecz, to jeszcze te 2 godziny mogłyby poczekać. Więc no może troszkę. No, nie powiem, jak się nazywa ten szef akurat. Ale w zasadzie trochę znalazłem sposób też na tego szefa. Bo wiecie, ta ona jest, ma chyba takim, nawet nie wie, ale jej chyba ulubionym przysłowiem polskim, którego może nawet nie zna, jest taka, że praca z ochotą zamienia słomę w złoto. A więc w przeciwieństwie tego jest praca bez ochoty albo praca z marudzeniem, nawet złoto w słomę zamieni. Więc kiedy naprawdę mi się nie chce, to po prostu marudzę. I wtedy czekam, no dobra, idź ty, nie chcę twojej pomocy. Ale na moje usprawiedliwienie podam tylko, że i tak tej pracy nie stracę. Próbowałem. Nie da się. A też wiem, że nie obrzydzę chrześcijaństwa tej osobie, bo ona i tak zna wszystkie moje słabości. Przy tym jest bardzo wierzącą, dobrą osobą. Nie powiem wam kto to, ale może się domyślicie kiedyś. Ale to jest ważne, że postawa naszego serca, to jak nie tylko co robimy, ale jak robimy, z takim nastawieniem ma znaczenie. Ma bardzo duże znaczenie. Tak pracujmy, abyśmy pracowali dla Boga. Tak pracujmy, aby Jezus, jakby Jezus był naszym szefem, przełożonym. Ale dlaczego mamy mieć taką postawę? Jaki jest praktyczny powód, żeby tak działać, żeby mieć taką postawę? I Piotr odkrywa nam we wcześniejszym wersecie, tam w 12 wersecie czytamy, że tak, aby poganie, czyli niewierzący, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Nasza praca ma wymiar duchowy. Kiedy pracujemy z pełnego serca, kiedy jesteśmy świadectwem ludzi wokół nas, nawet kiedy są ciężkie warunki, nawet kiedy mamy złego szefa, nawet kiedy mamy pracę, której nie lubimy, nastawienie naszego serca, nasze świadectwo może być tym, co sprawi, że ludzie zaczną uwielbiać Boga. I to, że ja nie potrafię się odnieść do tych despotów złych, czy tam to nie ma znaczenia, bo Piotr mówi, cierpicie? Mam dla was przykład. Kogoś, kto cierpiał dla was. Może wam się zdarzyć cierpienie, ale ten ktoś cierpiał na pewno. Czytamy dalej w 1 Piotra, w 2 rozdziale. Na to was powołano. Chrystus też cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście występowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił. W jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Piotr mówi, możecie cierpieć, ale wasz Pan, ten, który was wykupił, wasz Król, on też cierpiał. On wie, przez co przechodzicie. On wie, co to jest cierpienie. On cierpiał niewinnie. On nie zrobił nic złego. Nie groził, nie obzywał nikogo. Nie zrobił nic złego. Został ukrzyżowany po to, abyście wy zostali wykupieni. I chociaż jest tu
mowa o pracy, o postawie. Piotr mówi, tak naprawdę to chodzi tu o zbawieniu, o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Nie wiem, gdzie pracujecie, nie wiem, jaką macie pracę, jakich macie ludzi wokół siebie, ale możliwe jest tak, że jesteście jedyną osobą, która może być tymi, którzy zaniesie dobrą nowinę dla tych ludzi wokół was. Może Pan Bóg was postawił właśnie dlatego tam, w tym miejscu, pomimo tego, że nie lubicie tej pracy, że macie strasznego szefa, ale macie okazję być tymi, którzy tą dobrą nowinę dla tych ludzi zaniesie. Może dzięki temu ludzie uwielbią Boga, widząc, w jaki sposób wy pracujecie, działacie, jaką macie postawę. Możecie dotrzeć do ludzi, do których nikt inny nie dotrze. Pan Bóg postawi cię w tym miejscu dla konkretnego powodu. Jak to jest właśnie? Czy żyjemy, żeby pracować tylko? Czy pracujemy, żeby żyć? Pracujemy nie tylko, żeby żyć, ale żeby oddawać Bogu chwałę. Kiedyś pewien człowiek odwiedził kamieniołom. Tam pracowało trzech ludzi. Wszyscy z kilofami. Każdy tym kilofem łupał granit, odłupując jakieś kawałki. I podszedł do jednego, mówi, co pan tu robi? Ty ślepy jesteś, nie widzisz? Rozwalam te kamienie tutaj. Daj mi spokój. Podszedł do drugiego, co pan tu robi? A wie pan, no muszę jakoś zarobić na utrzymanie, muszę się utrzymać, dzieci, rodzina. Po prostu taka praca. Podchodzi do trzeciego, mówi, co pan tu robi? A to mówi, nie uwierzy pan. Buduje katedrę na cześć naszego Boga. Cała trójka robiła to samo. Postawa ich serca była zupełnie inna. Jeżeli będziemy ludźmi, którzy potrafią pracować, cokolwiek by się to nie było, w sposób taki, który odda Bogu chwałę. Do tego bym nas zachęcał. No pamiętaj, że nie musisz kochać swojej pracy, ale ponieważ kochasz Boga, to pracuj tak, aby ludzie widząc piękno twoich czynów mogli go uwielbić. Dobry Panie Boże, tak bardzo dziękujemy ci za twoją dobroć, Panie, za twoją łaskę. Dziękujemy ci za to, że otrzymaliśmy tak cudowny dar. Zbawienie naszych grzechów, odkupienie naszych grzechów. Dzięki temu, co twój Syn Jezus Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Dziękujemy ci, że On zaniósł nasze winy, nasze grzechy na krzyż. Dzięki ci za to. Dzięki ci też za możliwość pracy, za to, że możemy pracować, Panie. Dziękujemy ci za każdą pracę, którą mamy, Panie. Chcemy, gdziekolwiek jesteśmy, być świadectwem o Tobie. Być tym, którzy niosą światło. Tym, którzy pokazują dobrą nowinę o Jezusie. Błogosław każdą osobie. Tobie, Ojcze, niech będzie chwała i cześć. Amen.